Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś mija dokładnie 450 lat od śmierci świętego Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego. Naszym gościem będzie przełożony generalny jezuitów ojciec Peter Hans Kolvenbach. Opowie o zadaniach, jakie stawia sobie zakon oraz stanie powołań. Jezuici pełnią w Kościele bardzo różne zadania. Wielu z nich obecnych jest także na misjach. Ojciec Wiesław Słowik od ponad 30 lat pracuje w Australii. Będzie mówił o tamtejszym Kościele i swej posłudze wśród Polonii. W ostatnim dniu lipca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Szczęśliwi, ubodzy w duchu, bo królestwo wasze jest.
Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne świętego Ignacego Loyoli jest w tym roku szczególnie uroczyście obchodzone przez założony przez niego zakon, gdy trwa jezuicki rok jubileuszowy. W rzymskim kościele del Gesù uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony generalny jezuitów ojciec Peter Hans Kolvenbach. W homilii mówił on o duchowości świętego Ignacego i aktualności jego przesłania na dzisiejsze czasy. My zapytaliśmy go o to, jakie najważniejsze zadania stawia sobie dziś Towarzystwo Jezusowe.
Oczywiście przez 450 lat od śmierci Ignacego świat bardzo się zmienił. Jednak zasadnicze ludzkie problemy i potrzeby pozostały takie same. Nie można się zatem dziwić, że Towarzystwo Jezusowe podejmuje dziś podobne działania jak za czasów Ignacego. Pragnienie niesienia pomocy ludziom doprowadziło go do apostolstwa wychowania, które do dziś należy do najważniejszych dziedzin naszej pracy. Również jego wrażliwość na problemy społeczne oraz czynne zaangażowanie na rzecz ubogich i zepchniętych na margines stanowią dla Towarzystwa Jezusowego stałe zadanie i wymóg. Mamy starać się wciąż przez nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości wiarygodnie świadczyć o miłości Bożej. Działalność misyjna, która doprowadziła Franciszka Xawerego do Indii, również dzisiaj jest rozległym polem pracy, na którym nasz zakon stara się pełnić swą misję. A uwzględniając liczbę jezuitów czynnych w krajach misyjnych, Towarzystwo Jezusowe jest największym zakonem misyjnym.
A jak przedstawia się stan jezuickich powołań?
Obecnie w Towarzystwie Jezusowym jest prawie 900 nowicjuszy. Liczba powołań w poszczególnych krajach zależy od różnych czynników, po części natury religijnej, po części jednak mających przyczyny społeczne. Społeczeństwo podstarzałe z małą liczbą młodzieży wyda mniejszą liczbę powołań niż takie, w którym przeciętna wieku jest poniżej 30 roku życia. W prowincjach indyjskich i afrykańskich odnotowuje się większy narybek niż w innych asystencjach zakonu. Szczególnie liczne są powołania w Indonezji, na Filipinach i w Korei, a w ostatnich latach także w Wietnamie. W Europie sytuacja powołaniowa niewątpliwie najlepsza jest w Portugalii, a zaraz potem w obu polskich prowincjach.
Ojciec Peter Hans Kolvenbach udzielił też wywiadu rzymskiej agencji Zenit. Mówił o zwołanej przez siebie Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego. Ta kapituła generalna, którą zapowiedział w lutym, ma się odbyć w styczniu roku 2008. Przedstawiciele prawie 20 tysięcy jezuitów dokonają w czasie niej wyboru jego następcy. Przełożony generalny wyjaśnił, że święty Ignacy nie uważał za słuszne regularnego zwoływania kongregacji generalnych. Jego zdaniem przygotowania do niej i zwoływanie do Rzymu znacznej liczby jezuitów z całego świata mogłoby być przeszkodą w prowadzonych przez nich dziełach apostolskich. Nakazał więc zwoływanie kongregacji jedynie z racji spraw najwyższej wagi. Dlatego przez 465 lat istnienia zakonu odbyły się tylko 34 kongregacje generalne.
Mająca się odbyć za półtora roku Kongregacja Generalna Jezuitów podejmie tematykę ewangelizacji, zwłaszcza na Czarnym Lądzie i w Chinach. Mówić się też będzie o globalizacji, emigracji, dialogu kultur, wyzwaniach relatywizmu i laicyzacji. Podejmując sprawę wyboru swego następcy, ojciec Peter Hans Kolvenbach przypomniał, że urząd generała towarzystwa jest dożywotni. Święty Ignacy podjął tę decyzję w XVI wieku i w tamtych czasach była ona uzasadniona. Przeciętne życie ludzkie trwało wtedy o wiele krócej niż dziś. Ignacy Loyola zmarł mając 65 lat, a zakonem kierował przez lat 15. Generalstwa dwóch pierwszych jego następców trwały po 7 lat, przy czym ojciec Diego Laines zmarł jako człowiek 53-letni, a święty Franciszek Borgiasz jako 62-letni. Ja jestem przełożonym generalnym już ponad 22 lata, powiedział ojciec Kolvenbach agencji Zenit. W roku 2008, jak Pan Bóg pozwoli, będę kończył 80. rok życia i 25. generalstwa. Czas już, by wybrano mojego następcę, stwierdził generał jezuitów.
Gościem w naszym studiu jest ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, nasz australijski korespondent, zarazem rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
To jest też dobra okazja do tego, żeby przybliżyć trochę rzeczywistość tamtejszego kościoła. Jaki jest kościół w Australii?
No przede wszystkim jest to kościół wielokulturowy. Weźmy do przykładu archidiecezję Melbourne, której pracuje ponad 30 lat. Liczy ponad 1 000 000 katolików i składa się w zasadzie z ponad 200 narodowości, mówiących 170 różnymi językami. 30 parę % tego kościoła to emigranci pierwszego pokolenia. Zatem jest to faktycznie kościół powszechny, tak można by go na dobrą sprawę określić, składający się z różnych kultur, z różnych części świata przybyły. Jeśli mówimy o powszechnym kościele, to właśnie ten australijski byłby może najbardziej taki zbliżony, dlatego że te wszystkie języki, kultury, historie jednoczą się w jeden kościół, w jedną wspólnotę i to jest widoczne niemalże w każdej australijskiej parafii.
Z jednej strony można powiedzieć, że to jest swoista wieża Babel dosłownie. Czy w ogóle można mówić o jednym profilu duszpasterstwa kościoła australijskiego?
Absolutnie tak. Mamy jednego arcybiskupa, jedną katedrę, w której zbierają się wszystkie narodowości przynajmniej raz w roku. Każda parafia jest otwarta na różne narodowości, kultury. Różnie to zresztą w formie się dzieje. Poza tym istnieje duszpasterstwo emigracyjne, bardzo bogate w swojej historii, no i treści. W Melbourne mamy ponad 60 duszpasterzy emigracyjnych. Mamy swoje przedstawicielstwo w Senacie Księży. Mamy również spotkania regularne. Wikariuszem biskupim do spraw emigracyjnych jest także biskup Hilton Deakin, znany zresztą ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne, a także i w Caritas Australia. Także ta obecność emigrantów jest widoczna, jest doceniona. Oczywiście wiąże się to również z wieloma problemami. Wiele narodowości nie mające duszpasterza często czują się zagubione, bo przyjechać do obcego kraju i znaleźć się tam u siebie nie jest łatwo. Dla nas, powiedzmy, Polaków po wojnie zaraz, ten kościół był jedyną kotwicą. Nie było jeszcze polskich księży, ale była ta sama liturgia, powiedzmy łacińska liturgia, więc było coś, do czego można się było odnieść, bo przecież tam chodzi się na głowie, inny zupełnie język, inna kultura, inny klimat, wszystko wydaje się być obcym, a ten kościół był czymś zaraz po wojnie, dla tej pierwszej dużej emigracji powojennej, właśnie taką kotwicą. Później, w latach 80. z kolei, kiedy przybywały następne fale posolidarnościowe, znowu ten kościół dla wszystkich, wierzących, niewierzących, stawał się także takim miejscem, w którym czuli się u siebie w domu. I tak jest zresztą nie tylko z nami, tak jest ze wszystkimi innymi grupami etnicznymi, które pojawiają się w Australii. Stąd ogromnie ważną rzeczą jest właśnie jakieś biuro emigracyjne, czy jakaś osoba, czy jakiś program otwarcia się kościoła na potrzeby różnych grup emigracyjnych.
Słowem można powiedzieć, że właściwie kościół australijski to jest mozaika duszpasterstw emigracyjnych, mozaika duszpasterstw narodowościowych z jednej strony, czy też powiedzmy, no te duszpasterstwa już się stopiły w jedną całość par.
Stopione są od samego początku przez to, że australijski kościół nigdy nie zgodził się na parafie personalne. I często nas właśnie pytają, mówią o parafiach polskich w Australii. Nie ma takich. Jest to duszpasterstwo polskie w ramach parafialnego życia australijskiego kościoła. Innymi słowy, powiedzmy, my mamy 12 polskich mszy świętych regularnych co niedziela. Mamy to duszpasterstwo polskie przy parunastu parafiach na terenie całego Melbourne. W całej, powiedzmy, Australii jest tego mnóstwo. Ponad blisko 50 duszpasterzy polskich pracuje w Australii dla Polaków. Zatem z jednej strony właśnie to duszpasterstwo przy parafiach, obok angielskich mszy świętych, będą także, powiedzmy, włoskie, czy polskie, czy hiszpańskie liturgie i one są na zasadzie zupełnie regularne i włączone są jak gdyby w życie parafialne. Czyli można by powiedzieć, że ten kościół głównie angielski, bo przecież to jest język oficjalny, i powiedzmy w swojej kulturze i swoich korzeniach irlandzki, otwarty jest jednak na różne narodowości, stąd mamy tą mozaikę różnych oczywiście narodowości i kultur wtopionych jednak w jedną parafię.
Przejdźmy zatem do tego, co jest istotą twojej pracy od 30 lat jako duszpasterz Polaków w Australii, również od lat jako rektor Polskiej Misji Katolickiej. Jakie jest duszpasterstwo Polonii australijskie obecnie?
Uważam, że nasze duszpasterstwo jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi, powiedzmy, o troskę o Polaków, bo właściwie nie ma większego polskiego skupiska, żeby tam nie docierał polski duszpasterz. Porównując, powiedzmy, polską grupę etniczną, powiedzmy, z takimi grupami, które będą równorzędne, powiedzmy, jak Filipińczyków w Melbourne, czy Kroatów, też w większości katolickie kraje, mają mniej więcej taką samą ilość emigrantów na terenie Wiktorii czy Melbourne. I Polacy mają, powiedzmy, w Melbourne 10 duszpasterzy, podczas kiedy Chorwaci będą ich mieli tylko 4, Filipińczycy 2. Zatem można porównać właśnie, jak to duszpasterstwo polskie jest jednak bogate. Jeśli chodzi o opiekę nad Polakami w Australii, ze względu na tą otwartość kościoła australijskiego, żeby pomóc emigrantom, to wszystko wydaje się na dobrej sytuacji. Mnie niepokoi raczej, powiedzmy, brak kontaktu w tej chwili, czy zerwanie, jak gdyby, kontaktu z ojczyzną, czy z kościołem w Polsce. Poprzez, wydawałoby się, coś, co miało pomóc, a co nie za bardzo nam, jak gdyby, pomaga. Mianowicie, centralne duszpasterstwo emigracji, jakie miało miejsce w Rzymie i było dla nas znacznie wygodniejsze, łatwiejsze, znaczące bardziej. Protektorat nad emigracją, który był przywilejem przyznawanym przez Stolicę Apostolską Kościołowi Polskiemu, sprawowany przez biskupa w Rzymie, był doskonałym rozwiązaniem. I mieliśmy jak gdyby też taki symbol jedności pomiędzy wszystkimi grupami polskimi w różnych częściach świata. One w końcu się różnią nie tylko historią, ale i charakterem i potrzebami. Zerwanie z tą tradycją, czy przejście do tego, że nie ma już dzisiaj właśnie tej reprezentacji w Rzymie, jest z dużą szkodą. Widać to zresztą chyba dzisiaj w Europie Zachodniej. Mamy blisko 2 miliony podobno Polaków w zachodniej Europie, a niewiele zmieniło się, jeśli chodzi o duszpasterstwo polskie. Czyli te gwałtownie rosnące potrzeby duszpasterstwa na terenie Europy Zachodniej są jednak wyraźnie zaniedbane. My to czujemy, widzimy nawet z odległości australijskiej i to nas trochę niepokoi.
Jak to się przekłada na konkretne potrzeby duszpasterskie? Czego brakuje najbardziej?
Wydaje mi się, że istotną rzeczą wszędzie, gdziekolwiek pojawiają się emigranci, Polacy czy grupy etniczne, one giną, tapiają się, rozpadają się, jeśli chodzi o duchową stronę, jeśli braknie tam duszpasterza. Tam, gdzie jest kapłan, tam jest wspólnota. Nie ma kapłana, nie ma wspólnoty. Mija w tym roku 100 lat od śmierci ojca Leona Rogalskiego, pierwszego polskiego duszpasterza na terenie Australii, jezuity, który przybył z Krakowa w czasach jeszcze oczywiście zaborów. Prowadził piękną pracę i Polacy zostawili po sobie w Polish River, południowej Australii, wspaniałą historię, godną naprawdę uwagi. Pozostały listy także po ojcu Rogalskim, piękne listy, które w tej chwili próbujemy właśnie w Australii publikować. I on tam od samego początku, kiedy tylko zjawił się, zauważył, jak bardzo Polacy zaczęli się gubić w swojej wierze, w tej mozaice różnych wyznań. No i pisze zresztą o tym, że musiał tych Polaków jak gdyby szukać na nowo, że spalił dosyć pokaźną stertę Biblii protestanckich, jakie Polacy już mieli i o tym właśnie wspomina dosyć szczegółowo. W każdym razie bez duszpasterza trudno mówić o wspólnocie. Zatem jeśli chcemy żeby Polacy emigrujący, szukający pracy, powiedzmy w zachodniej Europie, w innych krajach, nawet w Irlandii, katolickiej Irlandii, poczuli się u siebie, nie zagubili siebie, swojej religijności, tam powinien być duszpasterz.
Jakie są przejawy tej takiej działalności, powiedzmy, szerszej wiernych świeckich? Są jakieś grupy, są jakieś ruchy, może jakaś obecność w mediach, na przykład jakieś biuletyny wydawane? Co można powiedzieć właśnie od tej strony?
Mamy przy kościele różne, powiedzmy, grupy od kół różańcowych poprzez grupy modlitewne, czy powiedzmy spotykające się przy Piśmie Świętym. Nawet jest sodalicja mariańska jeszcze, która ma swoje tradycje blisko 60-letnie i która spotyka się regularnie co miesiąc. Są różne komitety kościelne, przede wszystkim rady duszpasterskie. Trudno nam sobie wyobrazić dzisiaj naszą pracę na emigracji bez tego bardzo szerokiego zaangażowania. Od strony gospodarczej, od strony nawet liturgicznej. My czasami wpadamy, powiedzmy, do tego kościoła, bo wędrujemy z jednego do drugiego, ale tam wszystko już jest przygotowane, powiedzmy, ktoś o to dba, ktoś się o to stara. Jadąc tutaj do Polski na urlop, zatrzymałem się także w Zambii i siostra pokazywała mi w sam raz generator, który został zakupiony przede wszystkim ze składek wielkopostnej jałmużny zbieranej właśnie w jezuickich ośrodkach w Melbourne. W sierocinie jest wiele dzieci chorych na AIDS. Bardzo często nie miał prądu. Wyłączany był ten prąd i w ten sposób myśmy jakoś usiłowali pomóc. I ta pomoc idzie ustawicznie. Jest to w jakiś sposób także zaangażowanie się w te sprawy. Istnieje koło misyjne, które także myśli ustawicznie o pomocy misjom w różnej formie. Także to jest duże zaangażowanie oczywiście laikatów w tym względzie. Także stanowimy jedność. To znaczy, powiedzmy, tam bycie duszpasterzem emigracyjnym, to znaczy być z ludźmi we wszystkim. Dzielić ich życie.
Korzystając z tego, że jesteś w studiu, twoje ponad 30 lat pracy tam. Co ci dało? Jakieś jedno przeżycie może, które najbardziej zapadło tak, że trzymasz je niczym perłę w sercu.
To był rok 1986. Przygotowanie do spotkania z Janem Pawłem II w Polonii Australijskiej, który miał miejsce na stadionie w Melbourne dokładnie 20 lat temu. To był ogromny wysiłek, który pozostawił ślad na nas wszystkich. I to, że dowodziłem właśnie tym komitetem organizacyjnym, który wówczas liczył paręset osób i samo po prostu przygotowanie, które trwało blisko rok, to było chyba takim największym może wydarzeniem w moim duszpasterskim życiu. Dzieci piszące listy do Ojca Świętego z całej Australii, o czym wspominał później, dziękował tym dzieciom Jan Paweł II na stadionie. Samo wydarzenie było ogromnym przeżyciem dla nas wszystkich. Jak słyszeliśmy, również i dla papieża.
A od strony takiego przeżycia indywidualnego, co najbardziej cię motywuje do tej pracy tam właśnie?
Byłem dzisiaj na grobie Jana Pawła i muszę powiedzieć, że mnie ogromnie to jakoś wzruszyło. No ja swoje kapłaństwo niejako wiążę w pewnym sensie też i z nim, bo od niego otrzymałem kapłaństwo. Zaprosiliśmy wówczas kardynała Wojtyłę, żeby nas przyjechał święcić mnie i księdza Leonarda Kisza, bo pojechaliśmy jako studenci, tam kończyliśmy studia, żeby się przygotować odpowiednio do pracy wśród emigracji. No i zbliżał się kongres eucharystyczny w Melbourne i wtedy pomyśleliśmy, że byłoby może dobrze podczas tego kongresu przyjąć święcenia z rąk polskiego biskupa i poprosiliśmy kardynała Wojtyłę. Zresztą wiązało się to także i z konsekracją kościoła, jaki wznosiliśmy przez dłuższy czas. Podobno kardynał Wojtyła powiedział, no ja po co ja tam mam jechać, ale jak usłyszał, że ma dwóch księży do wyświęcenia i kościół do konsekracji, powiedział, jadę oczywiście. No, mieszkał z nami przez przeszły tydzień, przed ostatnim w zasadzie dzień kongresu Stacji Orbis. To był także i dzień naszych święceń kapłańskich w kościele świętego Ignacego w Richmond w Melbourne. Kardynał schodzi z góry, my jesteśmy gotowi do pójścia do kościoła i tak objął mnie ramieniem i mówi, słyszałem, że zmarł ci ojciec parę miesięcy temu. Zmarł mi faktycznie dwa miesiące wcześniej. I mówi, wiesz, ja rozumiem, co to znaczy, jak masz iść przeciwko temu, zastąpić dzisiaj ojca. I to chyba pozostało we mnie najdłużą.
Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz Wiesław Słowik, australijski korespondent, zarazem rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii. Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio. Radio Watykańskie. Rozmową ojca Józefa Polaka kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.